Ostatnio mówiłem o wybraniu Najświętszej Maryi Panny, o odwiecznym jej wyborze przez Trójcę Przenajświętszą. Jakby dalej idziemy teraz krok dalej, realizacja tego wybrania, które w sposób, to wybranie dokonuje się w sposób taki, no, można być cudowny, wielki, właśnie przez dar niepokalanego poczęcia. O czym sobie dzisiaj powiemy. Zacznę od cytatu. Już w 1849 roku wezwał wszystkich biskupów świata papież Pius IX, błogosławiony Pius IX, aby co do tej prawdy, czyli o niepokalanym poczęciu, objawili swoje zdanie na piśmie. Niebawem nadeszło do Rzymu 536 odpowiedzi świadczących wymownie, że wiara w niepokalane poczęcie Najświętszej Panny Maryi istnieje w całym świecie katolickim i że dogmatyczne określenie tej prawdy byłoby na czasie. 1 sierpnia 1854 roku, czyli w roku ogłoszenia dogmatu, ale jeszcze jesteśmy przed 1 sierpnia, Ojciec Święty wydał drugą encyklikę, w której, ogłaszając odpust zupełny w formie jubileuszu, wezwał wszystkich pasterzy i wiernych do gorącej modlitwy o światło Ducha Świętego, a zarazem zaprosił przez nuncjuszów pewną liczbę biskupów do Rzymu. Rzeczywiście, w samą uroczystość 8 grudnia znalazło się u świętego Piotra 54 kardynałów, jeden patriarcha, 43 arcybiskupów i 97 biskupów. Świadkiem wiary tego narodu, który niepokalaną nazywa swoją królową, był z Polski sam prymas Leon Przyłuski. Po odbyciu kilku posiedzeń i narad przyszła wreszcie chwila upragniona gorąco przez cały świat katolicki oczekiwana. Już od rana, dnia 8 grudnia 1854 roku, tłumy Rzymian i cudzoziemców ściągnęły do Bazyliki Świętego Piotra, bogato przystrojonej. O godzinie 8 kardynałowie, arcybiskupi i biskupi w szatach pontyfikalnych zebrali się w kaplicy Sykstyńskiej, a kiedy wszedł Ojciec Święty, rozpoczęła się procesja. Wstąpiwszy w progi bazyliki, papież pomodlił się przed Najświętszym Sakramentem, a po wstępnych ceremoniach przeszedł obok statuły świętego Piotra, na której głowie błyszczała tiara, podczas gdy ramiona pokrywała złota kapa, i usiadł na tronie umieszczonym po stronie epistoły, czyli lekcji, który otoczyło 12 najstarszych arcybiskupów. Między nimi był także arcybiskup Przyłuski, prymas Polski. Wtedy przystąpili penitencjarze, biskupi i kardynałowie, by pocałowaniem stopy, stuły lub rąbka kapy wyrazić obediencję, czyli posłuszeństwo. Był to niejako hołd całego Kościoła złożony przez jego pasterzy, namiestnikowi Chrystusa. Po ukończeniu tercji, to jest trzecia godzina drewiarzowa, ubrał się Pius IX do mszy pontyfikalnej. Skoro odśpiewano Ewangelię, tak po łacinie, jak po grecku, na przemowę kardynała Maciego, dziekana świętego kolegium, papież zaintonował hymn do Ducha Świętego Veni Creator Spiritus. Przybądź Duchu Święty. A cały lud połączył swe głosy z chórem śpiewaków. Kiedy śpiew hymnu ucichł, Ojciec Święty, siedząc na tronie i mając tiarę na głowie, odczytał dekret dogmatyczny zawierający te słowa. Dla uwielbienia świętej i nierozdzielnej Trójcy, dla chwały i ozdoby Panny Boga Rodzicy, dla podniesienia wiary chrześcijańskiej, dla pomnożenia religii chrześcijańskiej, powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, błogosławionych apostołów Piotra i Pawła oraz powagą naszą, oświadczamy, stanowimy i określamy, że nauka, która utrzymuje, iż Najświętsza Panna Maryja w pierwszej chwili swego poczęcia szczególną wszechmocnego Boga łaską i przywilejem przez wzgląd na zasługi Chrystusa Jezusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego, od wszelkiej zmazy pierworodnej winy była zachowana wolną, jest od Boga objawiona, a zatem przez wszystkich wiernych ma być mocno i stale wiarą wyznawana. I dlatego, jeśli by którzy inaczej niż przez nasze orzeczenie jest, co niech Bóg odwróci, poważyli się w sercu rozumieć, ci niech znają i odtąd wiedzą, że własnym sądem są potępieni, że w wierze rozbicie ponieśli i od jedności Kościoła odpadli. Oczywiście te słowa odczytał w języku łacińskim. Kiedy Pius XI wymawiał te wielkopomne słowa, promień słoneczny padający przez okno okolił jego oblicze aureolą światła, iż wydawał się podobny do Mojżesza, ogłaszającego ludowi Boże wyroki. Jakiś święty dreszcz przeniknął obecnych i wywołał z piersi biskupów potężne amen. A z piersi kilkudziesięciotysięcznej rzeszy natchniony okrzyk Eviva Immacolata Virgine, niech żyje niepokalana dziewica po włosku. Samego papieża takie owładnęło wzruszenie, że z oczu puściły mu się strumienie łez, a głos zamarł w piersi. Zapanował jednak nad sobą i dokończył czytania, a po mszy świętej zaśpiewał Te Deum i poświęcił koronę błyszczącą drogimi kamieniami, którą kapituła świętego Piotra Najświętszej Dziewicy ofiarowała. Takie świadectwo pisze święty Józef Sebastian Pelcza tamtego wydarzenia. Oczywiście on sam w tej uroczystości nie brał udziału, miał wtedy 12 lat, kiedy było ogłoszenie dogmatu. Ale na pewno się to odbiło echem, bo w wielu krajach, a także w Polsce, były obchodzone uroczystości. I to jest ciekawe, że można natrafić na wiele świadectw bardzo podobnych jak to przed chwilą odczytane. No innych księży, którzy pisali w tym okresie o tym wydarzeniu. I na przykład ksiądz Edward Podolski pisał na 25-lecie ogłoszenia dogmatu bardzo podobne słowa, już nie będę ich teraz czytał. Na przykład z tym światłem, które wpadło do bazyliki, bo zrobiło się pochmurno strasznie, kiedy się zaczęła uroczystość, także było wręcz ciemno w bazylice. I w momencie, kiedy papież zaczął odczytywać ten dogmat, rozświetliło się niebo i te promienie rzeczywiście wpadły. On pisze, że papież był podobny do anioła Bożego, który obwieszcza światu tajemnice Boże. Tutaj święty Pelczar porównał go do Mojżesza, który obwieszcza także dzieła Boże. I jeszcze nie napisał tego święty Józef Sebastian Pelczar, ale dodaje ksiądz Edward, że wtedy po ogłoszeniu dogmatu wystrzeliły armaty z zamku świętego Anioła i w 300 rzymskich kościołach zabiły dzwony. We wszystkich 300 kościołach w Rzymie z powodu radości ogłoszenia dogmatu. I była to taka uroczystość wielka, że w Polsce, i tutaj już zacytuję końcówkę tego świadectwa księdza Edwarda, w Polsce naszej, a mianowicie pod panowaniem Rosji, bo przecież były to zabory, obchodzono dzień ten w nadzwyczaj uroczysty sposób. Świątynie nasze zupełnie zapełniły się wiernymi, a nasze miasta, wioski i sioła zdawało się, że toną w powodzi różnobarwnego światła, jakim jaśniał każdy pałac, dom i ubogiego wieśniaka chata. Polska nasza składała hołd Maryi, w której niepokalane poczęcie bez żadnego zamącenia tak wierzyła. No, trzeba było żyć w tamtym czasie, ale można sobie tylko wyobrazić, jaka radość była, jak obchodzono tą uroczystość ogłoszenia dogmatu. Chociaż oczywiście prawda ta była wyznawana od dawna w Kościele, o czym no, świadczy bardzo wiele rzeczy, chociażby godzinki ku niepokalanemu poczęciu. To jest starsza modlitwa niż ogłoszenie dogmatu. Zakony liczne, na przykład Sługa Boża Maria Zagredy, która miała objawienia dotyczące Matki Bożej. Ona była z zakonu koncepcjonistek, czyli niepokalanego poczęcia właśnie. A pisała te objawienia w XVII wieku, a zakon został założony w XV wieku. I w ogóle już były liczne przecież kościoły, no już było święto też, bo święto objęło cały kościół dopiero po ogłoszeniu dogmatu, ale w niektórych krajach już było wcześniej ustanowione to święto niepokalanego poczęcia. Więc uroczyste obwieszczenie tego dogmatu było takim przypieczętowaniem prawdy, która już od dawna w Kościele była. No to jest moment, przeczytałem to, jak wyglądało to samo odczytanie tego dogmatu. Natomiast oczywiście należy się cofnąć wcześniej w czasie, bo tak jak powiedziałem, Kościół wyznawał tę prawdę, może nie w taki sposób otwarty, różnymi słowami to nazywając, już od początku właściwie istnienia Kościoła, bo już od ojcowie Kościoła o tym pisali. Fakt, że w ciągu dziejów też były spory na ten temat, bo zakon dominikański na przykład, a między innymi święty Tomasz z Akwinu tej prawdy tak nie wyrażał, chociaż to też nie jest prawdą, że on zaprzeczał niepokalanemu poczęciu, bo pisał o tym, że Matka Boża była wszelkimi możliwymi łaskami już od początku napełniona, tylko jakoś tak się wzbraniał przed użyciem tego terminu niepokalanie poczęcie. Więc jakoś to inaczej ujmował. No ale dopóki to oczywiście dogmat jasny i konkretny nie został zdefiniowany, to powiedzmy określenie tego tej prawdy wiary no podlegało jeszcze jakimś tam sporom, jak to należy dokładnie rozumieć i tak dalej, bo wiadomo, że nauka katolicka też się rozwija w znaczeniu, należy to rozumieć, najlepszym takim porównaniem jest, jak dziecko rośnie. Czyli rodzi się mały człowiek, ma dziecko, niemowlę, czy nawet już w samym od poczęcia samego wszystko jest zapisane. Nawet jeżeli jeszcze dziecko nie ma kształtu takiego, jak my mamy ludzkiego, a już jest wszelka informacja zapisana o tym człowieku w jego komórkach. I później następuje tylko rozrost tego, ale nic się nie pojawia dodatkowego w żadnym momencie dziecka. Czyli od poczęcia jest wiadomo, że to będzie dziecko i będzie miało takie, a nie inne cechy naturalne. Później tylko się rozwija, więc podobnie jest z nauką Kościoła. Wszystko przekazali nam apostołowie, jest to nauka apostolska, którą oczywiście otrzymali od Jezusa Chrystusa. Część jest spisana, część przekazywana ustnie i tylko podlega to rozwojowi jakby wewnętrznemu, czyli prawdy wiary już przekazane od samego początku są tylko jakby uściślane, dookreślane. Najczęściej w wyniku oczywiście podważania tych prawd, bo najczęściej wtedy Kościół definiował prawdy wiary, kiedy ktoś im zaprzeczał. Bo jeżeli nikt im nie zaprzeczał, to jakby nie było potrzeby definiować. Bo skoro wszyscy tak wierzą, nikt nie ma wątpliwości, to po prostu wszyscy wierzą. Więc dlatego wiele rzeczy może nas dziwić, ale zostało stwierdzonych dogmatycznie bardzo późno, na przykład na Sobór Trydencki pod tym względem no jest takim soborem, na którym wiele rzeczy zostało zdefiniowanych dogmatycznie, jak chociażby 7 sakramentów świętych, kanon Pisma Świętego. I to oczywiście nie można powiedzieć, że przez 15 wieków
Kościół tego nie miał. To jest chyba jasne, że sprawował siedem sakramentów, Pismo Święte przepowiadał, nie inne jakieś tylko to. Tylko chodzi o to, że wtedy wystąpił Luther i jemu podobni, którzy zaczęli to podważać. Więc Kościół musiał ogłosić jasno, klarownie, taka jest wiara katolicka. To jest po prostu stwierdzenie faktu. A więc tak wygląda kształtowanie się dogmatów i nauki katolickiej. Więc to nie jest coś wymyślone na poczekaniu na nowo, tylko prawda, która istnieje. Więc teraz przejdźmy do uchwycenia sedna tego dogmatu. Właściwie dogmat, myślę, że wszystkim znany. Każdy wie, o czym ten dogmat mówi. Mam nadzieję, chociaż pamiętam taką sytuację. Ja tego nie słyszałem na własne uszy. Mi kolega to opowiadał. Mój rocznikowy w mojej diecezji. Był na mszy świętej drugiego naszego kolegi, też z rocznika. Właśnie w święto niepokalanego poczęcia. Był w kościele w ogóle pod tym wezwaniem. I był w tym kościele i słucha kazania tego naszego kolegi. Ja nie wiem dokładnie, co tam padło. W każdym razie on po kazaniu wywnioskował, że on mówi o niepokalanym poczęciu, że chodzi o Chrystusa, który się niepokalanie począł. Tam nie było żadnego odniesienia do Matki Bożej, znaczy w sensie tylko, że ona go porodziła. Więc po mszy świętej pyta się tego księdza: ty wiesz, co to jest niepokalane poczęcie? Jaka to dzisiaj jest uroczystość? No powiedz mi tak w dwóch, trzech zdaniach. No i on powiedział właśnie o tym, że no Chrystus został niepokalanie poczęty w łonie Maryi. No i się załamał. No i zaczął mu tłumaczyć, że to nie jest ta prawda. Bo Chrystus oczywiście też jest niepokalany. To chyba jest jasne. Nawet, tego nawet nie trzeba ogłaszać uroczystym dogmatem. Wręcz właśnie niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny właśnie wynika z niepokalanego nie tylko poczęcia, ale w ogóle całej istoty naszego Pana Jezusa Chrystusa. Więc on mówi, tłumacz, więc może tak dla jasności powiem, niepokalane poczęcie dotyczy Matki Najświętszej, że ona poczęta w łonie świętej Anny od samego początku zaistnienia poczęła się bez grzechu pierworodnego i jego skutków, a nawet jeszcze więcej, zaraz powiem, jeszcze dużo więcej niż tylko bez tego. Więc to jest dogmat wiary, który wyznajemy. A teraz uzasadnienie tego, dlaczego tak jest. Dlaczego, oczywiście jest to zrządzenie Pana Boga, Pan Bóg tak chciał. Dlaczego tak Pan Bóg zechciał, żeby Przenajświętsza Maria Panna była wolna od grzechu. Ja o tym już nawet ostatnio napomknąłem, ale chciałbym dzisiaj rozwinąć to i posłużę się właśnie tymi objawieniami Marii Zagredy o mistycznym mieście Bożym. Oczywiście mistyczne miasto Boże to jest tak nazywana jest Maryja, Najświętsza Maria Panna, mistyczne. Ona jest mistycznym miastem Bożym. I pisze tak, to są słowa, które ona w objawieniu, nie wiem, słyszy, zostało to objawione, które wypowiadają osoby boskie w Trójcy Przenajświętszej, a dotyczą Przenajświętszej Maryi Panny. I mówi Trójca Przenajświętsza tak. Oto nadszedł czas, aby rozpocząć dzieło naszej miłości i stworzyć ową czystą istotę, ową duszę, która w stopniu wyższym niż wszystkie inne znaleźć ma łaskę w naszych oczach. Wyposażymy ją w bogate dary i w sposób szczególny złożymy w niej największe skarby naszej łaski. Wszystkie inne istoty, które obdarzyliśmy istnieniem, okazały się niewdzięczne i zbuntowały się przeciwko naszej woli. Z własnej woli utraciły pierwotną sprawiedliwość,
której udzieliliśmy pierwszym rodzicom, przez co udaremniły plan naszej miłości. Nie należy jednak dopuścić do tego, aby nasza wola zupełnie miała się zmienić. Dlatego stworzymy tę istotę w doskonałej świętości i doskonałości, aby grzech pierworodny nie był jej udziałem. Stworzymy duszę według naszego upodobania, owoc naszych doskonałości, dzieło cudowne naszej wszechmocy. Nie splami jej wina grzechu Adama. Stworzymy dzieło, które będzie cudem naszej wszechmocy i obrazem tych doskonałości, które przygotowaliśmy dla naszych dzieci. Będzie to ostateczny cel naszych zamiarów, jakie mieliśmy na początku stworzenia. Podczas gdy z wolnej woli pierwszego człowieka, zgrzeszyli wszyscy, w tej jednej istocie naprawimy wszystko to, co tamci zniszczyli przez łamanie naszej woli. Będzie ona w szczególny sposób obrazem na podobieństwo naszego bóstwa i wiecznie trwać będzie przed naszym obliczem. Ona właśnie będzie doskonałym spełnieniem naszej woli i naszego upodobania. W niej złożymy wszystkie łaski i przywileje, które pierwotnie przeznaczyliśmy dla aniołów i ludzi, gdyby pozostali w stanie łaski. Ponieważ jednak oni lekkomyślnie sami pozbawili się tych darów, więc odnowimy je w tej istocie, dodając jeszcze inne liczne przywileje. W ten sposób nasz pierwszy wyrok nie pójdzie w zapomnienie, ale dopełni się w sposób doskonały. Ponieważ wszystko, co święte, doskonałe i zasługujące na nagrodę, przygotowaliśmy pierwotnie dla stworzonych przez nas istot, które to wszystko utraciły, strumień naszej dobroci skierujemy teraz na tę ukochaną istotę. Będzie ona wyłączona spod prawa, któremu podlegają przy stworzeniu wszyscy ludzie i nasienie węża nie będzie jej udziałem. Ja sam zstąpię z nieba do jej łona i tam wezmę na siebie jej własną substancję i naturę ludzką. I dalej jeszcze są słowa, ale już nie będę czytał wszystkiego. Czyli powracam do tego, co ostatnio mówiłem. Oczywiście w chronologii czasowej jest tak, że Adam został stworzony jako pierwszy człowiek, Ewa, i później następni ludzie. Natomiast po wziętym planie Bożym, czy w pewnej gradacji, tak, ważności, czy miłości, o tak należy to ująć, to jest zupełnie inny porządek. Czyli plan boski był taki, żeby druga osoba Trójcy Przenajświętszej stała się człowiekiem. I to zostało zrealizowane przez przyjęcie ciała z Przenajświętszej Dziewicy, przez narodzenie się z tej kobiety wybranej przez Trójcę Przenajświętszą. Dla nich to oto został cały świat stworzony, żeby ten plan zrealizować. Bodajże święty Augustyn, nie pamiętam, ale chyba on, ale któryś na pewno ze świętych, powiedział, że świat Pan Bóg mógłby uczynić piękniejszym, ale Matki Przenajświętszej nie. Czyli to jest jakby najpełniejszy, to co Pan Bóg mógł dać, to co jest najpełniejsze, umieścił w Przenajświętszej Maryi Pannie. Nie dało się doskonalszego stworzenia stworzyć. Więc no, możemy sobie tylko wyobrazić. I teraz oczywiście to jest gdybanie teologiczne. Niektórzy się zastanawiają, czy gdyby człowiek nie zgrzeszył, to czy by dalej Chrystus się wcielił i by właśnie przyszedł na ten świat, czy też nie? Oczywiście no, trudno jest tak jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie żyjemy w innej historii, tylko w takiej, jakiej jest, i to jest gdybanie, co by było gdyby.
Natomiast wielu jednak się skłania ku temu, że wszystko by Pan mógł zrealizował tak samo. Czyli Chrystus narodziłby się jako człowiek. Ale jedno jest pewne, co nawet przed chwilą usłyszeliśmy z tego objawienia, ale co oczywiście teologia też potwierdza, że Pan Bóg stworzył świat i obdarował pierwszych ludzi właśnie tymi łaskami, chociażby jak nieskazitelnością od samego początku, bez grzechu, czyli byli oni niepokalanie stworzeni, Adam i Ewa, bo tak Pan Bóg przewidział, że tak mieli ludzie żyć. Natomiast w wyniku grzechu pierwsi ludzie to utracili, i wszyscy inni, cały ród ludzki. Więc, jak przed chwilą usłyszeliśmy, Pan Bóg nie pozwoliłby na to, żeby Jego plan został zniweczony, bo chciał, żeby człowiek uczestniczył w życiu Bożym, w życiu boskim. Więc to, co człowiek zniszczył, bo miał wolną wolę, wolny wybór, Pan Bóg dokonał, jakby dokończył, tak jak powinno być, w osobie Przenajświętszej Dziewicy. Więc można sobie, mówię, to jest oczywiście tak gdybanie, ale gdyby Adam nie zgrzeszył i Ewa, to by się zrealizowało na nich to, co zrealizowało się na Przenajświętszej Dziewicy. Czyli oni byli niepokalanie stworzeni, bo oni nie byli poczęci, tylko bezpośrednio przez Pana Boga stworzeni. Byli niepokalanie, wyszli z rąk Pana Boga, obdarzeni też wieloma łaskami, ale nie tak wielkimi jak Przenajświętsza Dziewica. Dlatego, że mimo wszystko Pan Bóg przygotował dla ludzi coś większego i chwalebniejszego niż tylko raj ziemski. Bo oni żyli w szczęśliwości tej naturalnej ziemskiej, obdarzeni też oczywiście wieloma łaskami od Pana Boga, ale to nie była pełnia. Natomiast pełnię złożył nasz Pan Bóg w Przenajświętszej Dziewicy. I dlatego właśnie teologowie mówią o Przenajświętszej Dziewicy i jej niepokalanym poczęciu i w ogóle tym jej wybraniu, że ona jest zwierciadłem, odbiciem tego, czego powinniśmy się spodziewać od Pana Boga. I, czyli jakby w niej jest zawarty cel naszego życia. My właśnie do tego dążymy, żeby stać się na wzór niepokalanej dziewicy. Tylko, że wiemy, że to dopiero nastąpi. Oczywiście każdy na swoim poziomie, stopniu doskonałości. Dopiero po śmierci. Znaczy może się to odbyć, bo wiadomo, że dopóki żyjemy, to dokonujemy wyborów, może się to różnie skończyć, ale przynajmniej mamy taką od Pana Boga możliwość. Pan Bóg nam to ofiarował dzięki swojemu Synowi. Więc to, co w Przenajświętszej Dziewicy się zrealizowało, to my tego oczekujemy. Ponieważ należy rozumieć niepokalane poczęcie Przenajświętszej Dziewicy jako dokonanie się odkupienia na niej pierwszej w sposób pełny i doskonały, jak tylko sobie możemy wyobrazić. Dlatego, że sama Najświętsza Maria Panna jako stworzenie sobie niczym nie zasłużyła na to, co otrzymała. Więc jest to jedyny wybór Pana Boga, że ją uwolnił i to dał jej więcej niż wszystkim innym ludziom. Można tylko ewentualnie, ale też dał jej jeszcze więcej niż Adamowi i Ewie, ale jeżeli już kogokolwiek porównywać do niej, to tylko tych pierwszych ludzi, bo oni zostali stworzeni niepokalani. Ale i tak mniejsze dary złożył Pan Bóg w ich życie. Natomiast my wszyscy inni rodzimy się w grzechu pierworodnym. I dostajemy dopiero możliwość uwolnienia się od tego grzechu przez chrzest święty. A też bodajże święty Augustyn pisze, że większą łaską jest uwolnienie kogoś od przepraszam, nie uwolnienie, tylko jak to nazwać, zabranie komuś, czy uczynienie, żeby ktoś nie był pod wpływem zła w ogóle, niż wyrwanie kogoś z sideł zła. No to chyba jest jasne. Czyli większą łaskę wyświadczył Pan Bóg przy Najświętszej Maryi, niż nam, którzy poczęliśmy się w grzechu, ale też mamy możliwość wyrwania się z sideł zła przez chrzest święty. Natomiast Najświętsza Maria Panna została odkupiona w sposób doskonały już od poczęcia. A my takiego odkupienia w sposób pełny, bo oczywiście przez chrzest zostajemy uwolnieni od grzechu pierworodnego, już nie jesteśmy w niewoli szatana, wyrwani jesteśmy z tej niewoli, ale dalej podlegamy grzechowi i skutki grzechu pierworodnego są dalej w nas. To chyba każdy z nas wie. Natomiast Przenajświętsza Maria Panna jest wolna od wszystkiego. Czyli ona nie miała, nie doznawała pokus. Ona była wolna od poruszeń, jakichś pożądliwości, które są w nas. Wszystkiego, co związane z złem. Czyli ona jest nieskalana, nigdy nie dotknięta jakimkolwiek uszczerbkiem, jaki sobie tylko możemy wyobrazić. Więc ona jest od tego wszystkiego wolna. I była od samego początku. Chociaż ona też wzrastała w świętości, ale nie na zasadzie przechodzenia z niedoskonałości do doskonałości, bo w niej było wszystko doskonałe, tylko w przechodzeniu po stopniach jeszcze wyższej doskonałości. Czyli z doskonałości przechodziła w jeszcze większą doskonałość. Czyli inaczej mówiąc, uczyniła dobry użytek z łask, które cały czas otrzymywała od Pana Boga i ona je cały czas pomnażała. Jej wola była całkowicie zjednoczona z wolą boską. Nigdy nie pragnęła nic, co by się sprzeciwiało Panu Bogu, więc ona chciała tylko tego, czego Pan Bóg chce, doskonale, idealnie. Mało tego, miała większą wiedzę wlaną niż każdy z nas, bo no, miała wiedzę na temat stworzeń. Nawet niektórzy piszą, że miała też wiedzę większą, taką naturalną, o rzeczach naturalnych, stworzeniu świata, funkcjonowania tego świata i tak dalej. No ale to powiedzmy, oczywiście może tak być, ale to akurat jest już w tym wszystkim mniej ważne, ale można też powiedzieć o niej, że miała taką wiedzę też powszechną, naturalną, ale przede wszystkim w tych sprawach bożych była tak obdarowana i cały czas pomnażała te łaski od Pana Boga otrzymane. I też to jest ciekawe, że ona, pomimo że właśnie była wolna od wszelkich skutków grzechu, to i tak swoim życiem podejmowała walki, podejmowała, nazwalibyśmy to życie takie ascetyczne, surowe, takie, jakie jest potrzebne dla nas, którzy walczymy ze słabościami. Jej to nie było potrzebne do walki ze słabościami, bo ona nie podlegała słabościom, natomiast do doskonałości tak. Więc ona też tak jest dla nas przykładem nawet i tego, bo ona żyła, nie pragnęła żadnych zaszczytów, żyła ubogo. W ogóle w takim wymiarze ziemskim to dla świata, tym czym się świat chlubi i zajmuje, to Przenajświętsza Maria Panna tutaj jest nikim atrakcyjnym i wręcz godnym pożałowania. Bo ona właśnie w ogóle się nie wiązała z niczym, co ziemskie. Zawsze odnosiła wszystko samą siebie do tego, co niebieskie, do woli Bożej. Oczywiście to nie należy tego rozumieć, że ona nie żyła w pełni na tym świecie, bo wręcz przeciwnie. Bo właśnie skoro Pan Bóg ją stworzył, ukształtował dał jej życie ziemskie, to ona żyła zgodnie z wolą Bożą, przyjmując wszystko z ręki Pana Boga. Więc no, ona jest najdoskonalszym przykładem, jaki my powinniśmy mieć stosunek do stworzenia, do rzeczy stworzonych, w ogóle do jakie my powinniśmy układać nasze życie, jak powinniśmy prowadzić nasze życie, co powinno być dla nas najważniejsze, a wszystko inne powinno być to podporządkowane temu, czyli wszystko zmierza do Pana Boga. I im bardziej zbliżymy się do tego wzoru, to tym lepiej. Oczywiście trzeba mieć jasność, że my nie zostaliśmy tak obdarowani jak Przenajświętsza Dziewica, więc trzeba znać swoją słabość, ale pomimo słabości można z pomocą łaski Bożej osiągnąć wysoki stopień świętości, bo tak naprawdę właśnie chodzi o to, żeby uznać, że my sami z siebie nic nie możemy, ale Pan Bóg w nas może wszystko. I tak naprawdę na tym polega doskonałość, a nie na tym, że my się weźmiemy za siebie. Oczywiście jak najbardziej nasza współpraca z łaską Bożą właśnie jest tym wzięciem się za siebie i pracą nad sobą, ale to nie jest ta kolejność. Kolejność jest taka, że my uznajemy, że nic sami z siebie dobrego uczynić nie możemy. Jesteśmy słabi, jesteśmy godni politowania pyłem i prochem. I to jest też przedziwne, że właśnie taką, właściwe do obcowania z Panem Bogiem, czego uczy nas Najświętsza Maria Panna. Ona właśnie tak stawała przed Panem Bogiem. Za taką się uważała. Pomimo, że w niej nie było nic, co by było w nienawiści u Pana Boga. Nic. Wszystko, co było w niej, Pan Bóg miłował. A mimo to uważała się za najniżej stojącą przed Panem Bogiem. Więc, no ale to jest po prostu najwyższy stopień pokory, który powinniśmy podziwiać przy Najświętszej Maryi Panny i Najświętszej Maryi Panny i naśladować, na ile potrafimy. Ciekła mi myśl. Dobrze, no to przejdę do czegoś innego. W każdym razie no jest to wielki dogmat naszej wiary, dlatego, że on nam mówi, mimo że dotyczy Przenajświętszej Maryi Panny, to nam pokazuje dwie bardzo ważne rzeczy. Pierwszą, jak potwornym jest grzech, bo wszystko, co Pan Bóg tutaj uczynił, uczynił dla zniszczenia grzechu, bo nie ma nic innego, co powinniśmy mieć w nienawiści i stronić od tego, jak grzech. Wszystko inne, od czego no, my też tutaj na ziemi stronimy, na przykład jakieś cierpienie, trudy. No rozumiem, po ludzku oczywiście chcielibyśmy tego uniknąć, ale to nie jest problem. Problemem jest grzech, który powinniśmy mieć w nienawiści. Matka Przenajświętsza, jak to opisał bodajże święty Maksymilian Maria Kolbe, że nawet Matki Bożej się nie da prześcignąć w nienawiści. W nienawiści do grzechu. Nie prześcigniemy Matki Bożej. Ona miała największą nienawiść do grzechu. Do Pan Bóg nienawidzi grzechu, brzydzi się grzechem w najwyższym stopniu. To jest coś tak różnego od Pana Boga. No jest po przeciwnej stronie, z zaprzeczeniem tego, co jest w Panu Bogu. I ona, święty błogosławiony Pius IX, pisząc tą bullę, kiedy ustanowił dogmat o niepokalanym poczęciu, właśnie odnosi się do tego fragmentu Pisma Świętego z Księgi Rodzaju, że tam już możemy znaleźć zapowiedź niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, bo oczywiście ta niewiasta, o której Pan Bóg mówi do węża, która zrodzi potomstwo, to chodzi o nią, a potomstwem jej oczywiście jest nasz Pan Jezus Chrystus. I Pan Bóg mówi do węża, wprowadzam nieprzyjaźń między Ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo Twoje a potomstwo jej. I błogosławiony Pius i inni teologowie tłumaczą ten fragment w ten sposób, że nieprzyjaźń względem grzechu i szatana był od początku w Przenajświętszej Dziewicy, czyli ona się urodziła i była nieprzyjacielem od samego początku szatana. Ona niejako też na to się narodziła, znaczy nie tylko na to, przede wszystkim oddać chwałę Panu Bogu, ale jej życie była od początku, była nieprzyjaźnią i takim pozostanie na zawsze. Nieprzyjaźń do grzechu i do szatana. A ta nieprzyjaźń, jeżeli ona żyje w nieprzyjaźni do grzechu, do szatana, do wszystkiego, co pochodzi od szatana, to oznacza, i nigdy nie było takiego momentu, w którym by była w przyjaźni z tym, nazwijmy to, to znaczy, że była niepokalanie poczęta. Bo my, rodząc się w grzechu pierworodnym, jesteśmy przyjaciółmi grzechu. Nawet Pismo Święte nazywa jeszcze mocniej nas synami grzechu. Czyli jeszcze ściślejsza relacja, bo syn to jest ten, kto jest zrodzony. Oczywiście chodzi tutaj o podobieństwo nasze, bo jesteśmy pod panowaniem grzechu. Natomiast przy Najświętszej Maryi Panny nigdy takie coś nie zaszło. Nigdy nie zajdzie. Więc ona jest nieprzyjaciółką szatana i grzechu każdego. Natomiast druga, bo to jest tak negatywnie, kiedy patrzymy na ten dogmat, ale pozytywnie ten dogmat uczy nas o wielkości łaski Bożej. Bo z jednej strony właśnie o potworności grzechu i ona została uchroniona od tego w każdej sferze swojego życia, a z drugiej strony o wielkości łaski Bożej i konieczności jej w ogóle do zbawienia, bo Matka Boża została odkupiona już od poczęcia, bo gdyby nie łaska Boża, to by nie mogła cieszyć się takimi przywilejami i tym wszystkim, co otrzymała. Więc to jest wszystko z łaski Bożej. Więc łaska Boża jest tym, o co powinniśmy zabiegać całym naszym życiem, co powinniśmy starać się zachować za wszelką cenę, nawet za cenę życia. Wszystkiego. W ogóle za łaskę Bożą powinniśmy oddać wszystko dosłownie i pomnażać tą łaskę. Pomnażać współpracując oczywiście z Panem Bogiem. I tego uczy nas Przenajświętsza Maryja Panna, całe jej życie, całe jej istnienie, całe jej, bo ona się po to narodziła. I tak jak powiedziałem wcześniej, wracam do tego, to, że ona została tak obdarowana, w ten sposób Pan Bóg ją odkupił już od samego początku, tak ją ukształtował, tak ją wybrał, to jest oczywiście wszystko zasługa naszego Pana Jezusa Chrystusa i dzięki Niemu. To jest, On jest jakby powodem tego, dlaczego Przenajświętsza Dziewica w ten sposób została obdarowana, bo oczywiście Chrystus, przychodząc na ten świat, wybrał sobie najdoskonalsze naczynie, w którym chciał się począć, narodzić. Chciał być poczęty w naczyniu bez skazy, idealnym, doskonałym. Chciał z tego naczynia, którym jest Przenajświętsza Dziewica, wziąć sobie ciało, utworzyć je, stać się człowiekiem. Więc to tak jest plan Boży i tak Pan Bóg, tak go Pan Bóg zrealizował. Więc On jest powodem tego wszystkiego. Odwieczny taki był plan i Chrystus go po prostu zrealizował.